Chciałbym, żebyśmy się wyciszyli przed Panem i gdzieś mieli takie właściwe nastawienie serca, żebyśmy pozwolili Bogu, który poprzez Słowo i Ducha będzie chciał nam przynieść objawienie, może przypomnieć. Panie, powierzamy Ci teraz ten czas, otwieramy, Ojcze, swoje serca i niech Twój Święty Duch poprzez Słowo poucza nas i przynosi nam mądrość i objawienia, Ojcze. Panie, niech prawda zniszczy wszelkie kłamstwa, wszelką religię. Niech przyniesie nam objawienie prawdy w tak ważnej sferze, jaką jest, Panie, modlitwa, wstawiennictwo. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Twego Syna Jezusa. Amen. 2 tygodnie chyba temu dzieliłem się na temat, dlaczego modlitwa. To jest jakby kontynuacja. Dzisiaj będę chciał się z Wami podzielić na temat, oczywiście nie skończę tego dzisiaj, na temat efektywnego wstawiennictwa. I to jest taki temat modlitwy, modlitwa i wstawiennictwo, to jest taki temat, który Pan ostatnio kładzie mi na serce. Więc i kiedy przygotowywałem się, kiedy modliłem się w tym temacie, widzę, że Kościół z różnych przyczyn zaniedbał coś, nie wszedł w coś, co Bóg zawsze miał dla swego ludu. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, na czym polega efektywne wstawiennictwo, najpierw musimy zrozumieć, czym ono jest. Amen. Myślę, że każdy z nas słyszał to słowo wstawiennictwo. Co to jest wstawiennictwo? To jest modlitwa, pewien rodzaj modlitwy, w której modląca się osoba staje pomiędzy osobą, pomiędzy osobami, jakąś grupą ludzi. To może być jakaś rodzina, to może być lokalny kościół, to może być nawet cały naród. I zasłania samym sobą. Dlaczego zasłania? Którzy przez swoje postępowanie i przez swoje życie ściągają na siebie osąd przed świętym Bogiem, który ze względu na swoją doskonałą sprawiedliwość musi osądzić grzech. Po prostu musi. Innymi słowy, wstawiennik to jest ktoś, kto staje przed świętym Bogiem i usiłuje przez słowa modlitwy powstrzymać osąd sprawiedliwego Boga. Nieraz Pan musi oddać szatanowi na zatracenie ciała kogoś po to, żeby jego duch był zbawiony w Dzień Pański. W swoim osobistym chrześcijańskim życiu kilka razy spotkałem się już z tym. I wiedziałem z nieba, że nie ma się co modlić o uzdrowienie, bo te osoby umrą. Pan wydał na zatracenie ciała szatanowi po to, żeby ich duch był zbawiony w Dzień Pański, żeby nie przekroczyli pewnej granicy, z której już nie będzie powrotu. To jest w Biblii napisane. I Paweł też o tym nauczał Kościół. Wstawiennictwo nie dotyczy tylko ludzi niewierzących, ale także tych, którzy uwierzyli, ale na swojej drodze życia gdzieś zagubili się w cudzysłowie. Nieraz zostali zranieni, oszukani przez wroga, weszli w grzech i nieraz nie potrafią już z niego wyjść. albo nie pozwolili Duchowi Świętemu doprowadzić ich do dojrzałości w Chrystusie z różnych powodów. A więc celem modlitwy wstawienniczej jest powstrzymywanie osądu, jest uwolnienie Bożego miłosierdzia, Bożej łaski i mocy dla wszystkich tych, którzy są pod osądem, czyli pod wpływem demonicznych mocy diabelskich. My czytamy w Nowym Przymierzu, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Amen. My czytamy, że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą cały świat. I to jest prawda. Jest pytanie, ilu ludzi w to wierzy, ilu ludzi to przyjęło, ilu ludzi to lekceważy z różnych powodów. Wstawiennictwo to jest stawanie przed świętym Bogiem i powstrzymywanie, żeby sprawiedliwy osąd nie mógł dotrzeć do ludzi. Wstawiennictwo jest po to, żeby modlitwa osoby uwolniła boskie miłosierdzie, żeby ludzie mogli to wziąć dla swego życia. Celem, mówię, jest powstrzymywanie sądu, mocy diabelskich. Aby modlitwa wstawiennicza mogła być skuteczna, musi wypływać ze znajomości miłości Boga do człowieka i do ludzi, z Jego współczucia, nie naszego, z Jego współczucia, z Jego pobudzenia nas samych, z Jego inspiracji. I kiedy On inspiruje daną osobę, taka osoba poddaje się Duchowi Świętemu, a Duch Święty prowadzi ją w tym wstawiennictwie, w tej modlitwie. Tylko wtedy taka modlitwa przyniesie owoce, przyniesie przełom. Aby lepiej zrozumieć, jak przychodzi wstawiennictwo oraz jak jest prowadzone przez Ducha Świętego, ja się z wami podzielę jednym z osobistych świadectw tego. Niektórzy, kilka osób, myślę, z was może to słyszało. Powiem więcej szczegółów może. Ja przyjąłem dar zbawienia w 83 roku, czyli 33 lata temu. Mówię specjalnie, przyjąłem dar zbawienia. I wiecie, co doprowadziło do tego przyjęcia daru? Modlitwa mojej siostry. Prawdopodobnie modlitwa też mojej matki, która była osobą modlitwy. Ja nie szukałem Boga. Biblia mówi, że żaden człowiek nie szuka Boga. To Bóg szuka człowieka. Dlaczego? Bo go kocha i będzie chciał zrobić wszystko, żeby dotknąć jego serca. Po to, żeby to serce mogło poznać jego dobroć, jego miłość i żeby ten człowiek przyjął dar życia wiecznego. To było dla mnie, to doświadczenie było dla mnie dość dramatyczne. Dlaczego? Nie mówię, że wszyscy mają mieć to samo, ale Biblia mówi, że to Duch Święty przychodzi i przekonuje o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Kiedy Duch Święty przyszedł do pokoju, w którym płakałem przed Bogiem i wołałem do Jezusa, żeby przyszedł mnie zbawił, to pierwszą rzeczą, którą mi pokazał, grzech, to był jak film do dziecinnych lat. To było takie silne przekonanie o grzechu, że ja wiedziałem, że gdybym w tej chwili umarł, ląduję prosto w piekle. Kiedy mówiłem o tym mojej mamie, moja mama nie chciała w to wierzyć. Mówiła: synu, co ty wygadujesz? Ty byłeś ochrzczony, byłeś w pierwszej komunii, miałeś katolicki ślub. Ja mówię: mamo, i co z tego? I co z tego? I co z tego? To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Nie religia. To Jezus Chrystus. To nie Kościół jest Zbawicielem. To nie papież jest Zbawicielem. To nie pastor jest Zbawicielem. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Więc było to dla mnie dość dramatyczne. Przez to doświadczenie moje życie zostało całkowicie przemienione w jednym momencie. Owocem tego było. Powiedziałam Panu tak: Panie, to co dla mnie zrobiłeś, powiedziałam, nie będzie powrotu do starego życia. Kiedykolwiek zobaczysz, że będę chciał wrócić do starego życia, gdzieś zbłądzę z różnych powodów, lepiej mnie zabij. Ale powiedziałam: za to, co zrobiłeś, moje życie oddaję Tobie. Ja wtedy nie rozumiałem jeszcze wielu rzeczy. Ale od samego początku Pan poprzez swego Ducha włożył w moje serce pragnienie karmienia się Jego Słowem. Powiem Wam, to wszystko jest w Biblii. Piotr pisał do ludzi wierzących, odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, wszelką zazdrość, wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 4:4: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I On przywołał na pamięć słowo ze Starego Testamentu, kiedy Bóg powiedział do Izraela. To jest ważne. 5 Mojżeszowa 8:3, przypomnę to. Może od drugiego wiersza, bo to jest kontekst pewien. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć. I aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek będzie żył. Będzie żyć, będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Nie ma życia bez Słowa. Nie ma życia w Chrystusie bez Jego Słowa. To nie istnieje. Nie ma prawdziwego nowego narodzenia bez Słowa. To nie istnieje. Kiedy serce przyjmuje Słowo, które jest skierowane bezpośrednio do serca i dotyka tego serca, kiedy serce przyjmuje Słowo, wtedy rodzi się na nowo z nieskazitelnego ziarna. Człowiek otrzymuje nowe DNA, zmienia właściciela życia. Przez pierwsze 5-6 lat w swoim tym chrześcijańskim życiu czytałem Biblię w każdym wolnym czasie, czy to w domu, czy w pracy. Miałem wtedy taką możliwość i nie chciałbym, żebyście mnie powielali tutaj dzisiaj, że w pracy czytacie. Ja miałem taką możliwość, to nie znaczy, że zapalałem pracę. Byłem szanowanym przez dyrektora pracownikiem i to, że czytałem, sprawiało, że byłem coraz lepszym pracownikiem, a nie coraz gorszym. Bo kiedy odchodziłem stamtąd, dyrektor wyprawił mi przyjęcie. za mojej kadencji 24-letniej w tym zakładzie pracy dwie osoby takie przyjęcie otrzymały od dyrektora. Ja byłem tą drugą. Nieraz było to kilka godzin dziennie, że byłem w Słowie. Często obecność Ducha Świętego była tak realna, że wprost namacalna. Powiem wam, jak to wyglądało. To tak, jakby ktoś koło mnie stał lub siedział, a ja się go pytałem i słyszałem odpowiedź. To był oczywiście czas zawsze związany z modlitwą, z rozmową z Panem. Był to czas, w którym Pan poprzez swego Ducha dawał mi objawienie dotyczące różnych dziedzin życia człowieka. Odpowiadał na moje wątpliwości, pytania z tym związane. W tym czasie robiłem, często miałem taki zeszyt, robiłem sobie notatki, zapisywałem wersety z Biblii, nieświadomie ucząc się niektórych wersetów czy fragmentów Biblii na pamięć. Może nieraz zauważyliście, że kiedy głoszę słowo, nieraz z pamięci cytuję pewne rzeczy, pewne fragmenty. Wiecie dlaczego? Bo to we mnie jest. A dlaczego to we mnie jest? Bo pozwoliłem, żeby Duch Święty, bo byłem głodny. Karmiłem swego ducha Słowem Boga. Mój nowonarodzony duch był tak głodny, że ciągle wołał: jeść, jeść, jeść. Ja nie zmuszałem się do czytania Biblii. Ja miałem pragnienie i każdą wolną chwilę. Dlaczego? Bo byłem głodny prawdy. W tamtym czasie nie czytałem żadnych świeckich książek. Proszę, żeby uciszyć dzieci. Nie czytałem żadnych świeckich książek, czasopism czy gazet. Nie słuchałem radia, ani nie oglądałem telewizji. Ja wiem, że to była łaska Pańska dla mnie, ale chcę wam powiedzieć, że Boża łaska jest zawsze dostępna dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. To jest kwestia, czy ty z tą łaską współpracujesz, czy ją bierzesz, przyjmujesz, pozwalasz jej prowadzić siebie, odpowiadasz na jej dotyk, bo to jest Duch Boga żywego. Łaska jest Duchem Pańskim. Byłem zanurzony w Jego obecność, która była w Słowie. Duch Święty przychodził i ożywiał Boże Słowo. Przynosił mi objawienie Jezusa. Potem objawienie Boga jako Ojca. Przez ten cały czas spędzany w Słowie, w modlitwie, z Duchem Świętym, ze Słowem, ja poznawałem naturę Boga. Poznawałem Jego charakter, Jego wolę, Jego pragnienia. I najważniejsze, Jego drogi. Mój wewnętrzny człowiek jakby przez Ducha Bożego był karmiony żywym Słowem Boga. Moje serce było wypełniane żywym Słowem. To był czas takiego całkowitego oddzielenia się dla Boga, dla Jego Słowa. To był czas poświęcenia dla Niego wszystkiego, czasu, finansów, rodziny, wszystkiego. Tej najbliższej rodziny, tej dalszej rodziny, pracy, przyszłości, osobistych marzeń i pragnień. To wszystko było poświęcone. To był czas pójścia za Jezusem i stawania się Jego uczniem, a potem sługą. W tym czasie, kiedy widziałem rzeczywistość w Polsce, zacząłem wołać w modlitwie: Panie, daj mi ten kraj, daj mi ten kraj. Próbuję to powstrzymać, bo chcę przekazać dzisiaj wam pewne słowo, które uważam, że jest ważne. Motywacją tego wołania była taka głęboka świadomość nieznajomości miłości Boga Ojca do człowieka oraz świadomość konsekwencji grzechu, który panował w narodzie. ciągu tych lat mojego chrześcijańskiego życia miałem kilka takich, można powiedzieć, spektakularnych spotkań z żywym Bogiem. Poznałem Boga łaski i miłosierdzia. Ciągle uczę się żyć Jego łaską i ciągle doświadczam Jego miłosierdzia, które góruje nad sądem. Poznałem Boga mocy i Boga wiary. Poznałem Boga, który jest miłością. Kiedy mówię poznałem, to znaczy, że miałem osobiste doświadczenia tego. Poznałem Boga, który jest tak czysty i święty, że grzech w Jego obecności musi zostać osądzony. To jest przerażające doświadczenie. Poznałem Boga, którego gniew może szybko sprowadzić Jego osąd. Jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto powstrzyma to. Poznałem także Boga, który jest nie tylko wszechmogący i suwerenny, ale także w doskonały sposób sprawiedliwy. W Jego sprawiedliwości jest Jego błogosławieństwo, ale też jest osąd. To jest ten sam Bóg. Każde takie spotkanie przemieniało mnie, przynosiło prawdziwy, rzeczywisty obraz Boga, opisanego w Biblii. Każde takie spotkanie prowadziło mnie do większego poznania Boga. Zrozumiałem przynajmniej część Jego dróg do relacji z Nim. Pamiętacie, co Jezus powiedział w ostatniej modlitwie? A to jest życie wieczne, aby poznali Boga, Ciebie jako Boga i Twego Syna Jezusa, którego posłałeś. I to słowo poznanie to jest coś osobistego, to jest przez doświadczenie, a nie przez wiedzę. To jest życie wieczne. To jest osobiste doświadczenie spotkania z żywym Bogiem. Po każdym takim spotkaniu Duch Święty prowadził mnie do Słowa, pokazując mi, że te duchowe, nieraz i spektakularne doświadczenia są zapisane w Bożym Słowie i są zgodne ze Słowem. Słyszałem ludzi, którzy mi opowiadali różne wizje, a ja powiedziałem, to nie jest od Boga. Nie ma potwierdzenia. To jest fundament. To jest skała. To jest Jezus Chrystus. Przez pierwsze 2,5 roku czytałem i karmiłem się prawie tylko Nowym Testamentem. Czytałem, rozważałem Ewangelię, listy do wierzących, psalmy, którymi nieustannie się modliłem. I myślę, że wielu z was doświadczyło, że nieraz modląc się psalmami utożsamiasz się. To tak jakby to była twoja osobista modlitwa, to co przeżywasz. To uspokaja duszę, nieraz uzdrawia ją. Bo kiedy modlisz się Słowem Boga, to jeśli Bóg przynosił temu człowiekowi odpowiedź, to przychodzi ta odpowiedź też do ciebie. Bo utożsamiasz się. Przeżywasz dokładnie to samo, co ta osoba, która napisała tą modlitwę. To był czas umierania dla siebie i krzyżowania swojej cielesnej natury. Ja nie mówię, że nie chcę powiedzieć, że w tym miejscu, że jestem doskonały, żebyście tak na mnie nie patrzyli. To jest zadziwiające, że na ciągle usiłuję zmartwychwstać. To był czas podejmowania też takiej decyzji. Panie, uwierzę Twojemu Słowu i będę Mu posłuszny. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że wiara często jest decyzją serca. To przez wiarę decydujesz się żyć według tego Słowa, a potem widzisz owoce tego. To przez wiarę. Ale musi być decyzja serca. Decyzja serca polega na tym, że wchodzę na tą drogę i bez względu na to, czy ona będzie łatwa i przyjemna, czy będzie trudna i bolesna, czy nawet przez łzy nie zajdę już z niej, to przez wiarę idziesz. Przez wiarę. Trzymasz się tego, który jest niewidzialny, tak jakbyś go widział. bo kierujesz oczy na zapłatę, tak jak Mojżesz. Nie oczekujesz zapłaty tutaj. Poprzez wiarę patrzysz za zasłonę. Tam jest nagroda, do której zostałeś powołany. Tam czeka nagroda. Nie mówię o zbawieniu i załapaniu się na niebo rzutem na taśmę. Mówię o nagrodzie. To był także czas życia dla Boga, dla Jego woli, dla Jego celów. Rozpoznawałem odkrywania swojego powołania, przeznaczenia, poznawania Jezusa jako Pana i Zbawiciela, poznawania Boga jako Ojca. To był czas uczenia się słuchania Bożego głosu, uczenia się prowadzenia poprzez Ducha Bożego. Mniej więcej w połowie roku 86, czyli to było około 3 lata, Duch Święty skierował mnie do Starego Testamentu. Kiedy czytałem Stary Testament, Duch Święty przychodzi i pokazywał mi, jak Bóg prowadził swój lud, jak prowadził pojedynczych ludzi, jak powoływał ich do służby, czego oczekiwał od swojego ludu, jak i kiedy przemawiał, jak i kiedy odpowiadał na modlitwy zanoszone do Niego, a jak mówił, nie módl się, bo na to nie odpowiem. Tam to wszystko jest. Kiedy działał w suwerenny sposób, a kiedy współpracował z człowiekiem, dawał mi wgląd w świat duchowy. Jednocześnie zaczął pokazywać grzech, który panuje w Kościele i w narodzie. I tu już wracam jakby do tego, z czym się chcę podzielić z wami. Było to tak ogromne przekonanie o grzechu, który panuje w Kościele. Jeśli mówię o Kościele, to mówię ogólnie o Kościele i w narodzie, że mnie to przygniatało i wprowadzało w depresyjne stany. Nie chciałam z nikim rozmawiać. Nie chciałam nawet, żeby przy mnie byli bliscy mi ludzie. Moja żona może to potwierdzić. Pan poprzez Słowo i Ducha Świętego pokazywał grzechy bałwochwalstwa, obłudy, pożądliwości, zakłamania, nienawiści, nieczystości, wiele, wiele innych. Kiedy mówię o grzechach bałwochwalstwa, nie chcę przez to powiedzieć o czczeniu obrazów, że ktoś sobie obrazki wiesza na ścianie. Bożkiem jest coś lub ktoś, kto zajmuje jego serce, jego miejsce w sercu człowieka. To jest Bożek, to jest bałwochwalstwo. To jest cudzołóstwo tak naprawdę wobec Boga. To było tak silne i mocne doświadczenie, że ja byłem zdruzgotany jego ogromem. To przekleństwo konsekwencji grzechu widziałem w Kościele i naokoło mnie. Widziałem to wśród ludzi, zwierząt i w całej przyrodzie. To, czym się dzielę, może was dziwić po prostu, ale kiedy patrzysz na coś z perspektywy nieba, coś, co było czyste, coś, co było bardzo czyste, jak bardzo zostało skażone przez grzech. To było takie bardzo smutne, przygnębiające i bardzo frustrujące doświadczenie. Nieraz jadąc do pracy, czy wracając z pracy, czy idąc ulicą, często płakałem, widząc otaczającą mnie rzeczywistość, która stała się konsekwencją grzechu, a czułem się bezsilny wobec tego wszystkiego. Zrozumiałem gdzieś w sercu, zniszczyliśmy tą ziemię, którą On dał nam na mieszkanie. Wiecie, jakie miałam pragnienie? To się może wam wydać śmieszne. Miałam pragnienie podnoszenia papierów i ten wrzucania do kosza, do śmieci. Ktoś może tego nie uważa, że to jest złe. Ot, rzucę sobie. w oczach świętego Boga to nie jest od tak sobie. Zrozumiałam w swoim sercu, że jako Jego stworzenie zraniliśmy serce tego, który nas tak bardzo ukochał. W pierwszej Mojżeszowej, w 6 rozdziale, przeczytam 5 i 6 wiersz. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. To słowo bolał nad tym w sercu swoim, inne tłumaczenie mówi to tak, jakby ktoś wziął i przeciął go w sercu. To było takie cięcie w serce. Można o tym czytać, można o tym słuchać, ale jest co innego, kiedy doświadczasz tego. Jaki był owoc tego? Wołałam do Boga: Boże, wybacz nam za to, co zrobiliśmy z tą ziemią. Uświadomiłem sobie, że ja nie wołam sam, wołam w imieniu swoim i innych. To myśmy to zrobili. Boże, wybacz nam to. Przepraszałem Boga i płakałem przed Nim. A Duch Święty przychodził i pokazywał coraz gorsze grzechy w Kościele i w całym narodzie. W Biblii opisane są takie modlitwy. Pamiętam, jak któregoś dnia wieczoru Pan przyszedł i powiedział do mnie: ja niedługo przyjdę i osądzę ten kraj za jego grzech. To było tak silne i tak mocne, to tak jakby ktoś stanął obok mnie, jakaś niewidzialna osoba, i przemówiła na głos do mego ucha. W tym głosie ja wyczułem, nie wyczułem jakby gniewu, wyczułem decyzję. To była decyzja. Słysząc ten głos, wiedziałam, że Boży sąd jest postanowiony. Stanąłem przed Bogiem i powiedziałem: Boże, jeśli chcesz przyjść za sądem, najpierw musisz zacząć ode mnie, bo ja nie jestem lepszy od nikogo. Byłem gotowy złożyć swoje życie w ofierze po to, żeby Boży sąd został powstrzymany. Byłem gotowy złożyć swoje życie w ofierze, aby każdy mógł usłyszeć Jego słowo i mógł dokonać w swoim życiu wyboru. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 9 rozdziale, mówi tak, 2 i 3 wiersz: mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Paweł nie mówi: mam smutek. Paweł mówi: mam wielki smutek i nieustanny ból w moim sercu. Zwróćcie uwagę na dwa słowa: nieustanny i ból. Gdzie? W sercu. Serce jest źródłem życia. I mówi dalej tak: sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączonym od Chrystusa za braci moich krewnych, moich według ciała Izraelitów. To jest wstawiennictwo. Paweł pisze i mówi tak: byłem gotów modlić się: Boże, odłącz mnie od Chrystusa, od zbawienia, ale zbaw moich braci Izraelitów. On miał cudowne spotkanie z Jezusem, prawda? Był w niebie, miał potężne objawienie. On doświadczył, że Bóg jest miłością. I on gotów był to wszystko złożyć na ofiarę po to, żeby Bóg mógł dotknąć naród Izraela. Zacząłem wtedy wstawiać się za kraj, za naród, za Kościół. Ciągle mówiłem w modlitwie do Boga: jak możesz sądzić tych, którzy tak naprawdę Ciebie nie znają? Jak możesz sądzić tych, którzy nie poznali Twojej miłości, nigdy tak naprawdę nie słyszeli tego ożywionego Twego słowa? Wiecie, ja chodziłem do kościoła, chodziłem na msze. Pochodzę z kościoła katolickiego, większość o tym wie. Na każdej mszy jest czytana Ewangelia przecież, prawda? Co to jest Ewangelia? To jest Słowo Boga. I co z tego? Ja nawet nie zwracałem uwagi na to. Ale przyszedł dzień, kiedy jedno zdanie z Biblii Bóg ożywił i powiedział: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on będzie ze mną. I słyszałam ten głos w sobie 3 dni i 3 noce bez przerwy. Tylko Duch Święty może to ożywić i dać przekonanie. Panie, pierwszy raz w życiu usłyszałam, że Ty możesz przemawiać przez Biblię. Jak możesz sądzić tych, którzy nigdy nie byli w miejscu, aby móc dokonać wyboru? Mówiłem: Panie, daj się najpierw poznać. Spraw, aby mogli usłyszeć Twój głos. Najpierw spraw, aby każdy mógł dokonać wyboru. A potem możesz przyjść z sądem. W swojej modlitwie powoływałem się na przelaną krew Jego Syna. I mówiłem: Boże, Twój Syn umierał za nich. Przelewał swoją krew na krzyżu. I mówiłem: nie pozwól i nie dopuść do tego, aby przelana krew Twego Syna poszła na marne w ich życiu. Prosiłem Boga o łaskę i miłosierdzie dla tych, którzy Go jeszcze nie poznali. Ja wtedy nie rozumiałem pewnych rzeczy. Dzisiaj wiem, że to było wstawiennictwo, które powstrzymywało coś. Boży sąd. To było tak, jakbym stanął przed świętym i sprawiedliwym Bogiem, mówiąc Mu: jeżeli chcesz ich osądzić, to musisz zabić mnie. To najpierw musisz mnie zabić. Stanąłem w wyłomie pomiędzy świętym Bogiem a krajem, narodem, który trwał w grzechu, żył w grzechu, w obłudzie religijnej. Ja poznałem Jego miłość, poznałem Jego łaskę, Jego miłosierdzie, poznałem Jego zbawienie, Jego moc. I moim pragnieniem było, aby każdy najpierw mógł usłyszeć o miłości Bożej, aby mógł usłyszeć Jego żywe słowo, mógł dokonać wyboru, zanim zostanie osądzony. Gdy tak się wstawiałem, stawając przed Bogiem, trwało to około 1,5 roku. Zatrzymam się na tym. Za 2 tygodnie będę się dzielił innymi świadectwami i powiem Wam, że miałem modlitwy, które wstawiennicze, które wypowiedziałem jedno zdanie i widziałem owoc tego. Tutaj trwało to 1,5 roku. Około. Nagle przyszło do mnie takie przekonanie, że moja modlitwa została wysłuchana, przyjęta. Duch Święty złożył takie świadectwo wewnątrz mnie, że ten Boży osąd został powstrzymany, a to brzemię, które nosiłem w sobie przez około 1,5 roku, odeszło. Przyszedł cudowny pokój. Cudowny pokój z nieba. To nie jest taki pokój, który świat niesie. To jest coś z nieba, który wypełnia Ciebie. I wiesz, że wiesz, że wiesz, że Twoja modlitwa została wysłuchana i nie masz żadnych wątpliwości. Prawdziwe wstawiennictwo często jest połączone z duchem wiary, z darem wiary. Po kilku miesiącach, przez proroctwo zupełnie nieznanej mi osoby. Pan dał mi odpowiedź. To było zadziwiające. Około pół roku później, czy 7 miesięcy, już dokładnie nie pamiętam, w takim miasteczku Wesołej pod Warszawą miało być takie spotkanie takiej grupy ludzi, którą Bóg powołał. Z różnych stron zebrał ich w jedną grupę, w jeden zespół i powiedział do nich tak: pojedziecie do 10 stolic Europy Wschodniej, wejdziecie na centralne miejsce w ich stolicach i ogłosicie upadek komunizmu. Nie czyni Pan Bóg Wszechmogący nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Jeśli Bóg coś zamierza uczynić, najpierw znajdzie osobę, do której przekaże coś, słowo swoje. I to był właśnie ten zespół ludzi, którzy właśnie przyjechał. Miał się modlić o to w Warszawie. Bardzo chciałam być na tym spotkaniu, ale ze względu na to, że pracowałem, nie miałem urlopu, więc nie mogłem. Byłem bardzo sfrustrowany. Ale zdobyłem kasety z tego spotkania. I tam pewna kobieta, grając na pianinie, wyśpiewała proroctwo. I w tym proroctwie ona śpiewała: każde serce usłyszy moje słowa. Każde serce będzie mogło dokonać wyboru. Każde serce usłyszy posłanie mojej miłości. Każde serce usłyszy moje słowo. Pan powiedział, że powołuje armię, która pójdzie do tego narodu i będzie głosić jego słowo. I w tym proroctwie było śpiewane: każde serce usłyszy moje słowo. Każde serce będzie mogło wybrać. Każde serce usłyszy posłanie mojej miłości. Każde serce usłyszy moje słowo. To było wiele razy powtarzane. Moja wola wypełni się przez tych, którzy wierzą. Ta ziemia dowie się, kim jestem naprawdę. Każdemu sercu zostanie dany wybór. Każde serce usłyszy posłanie mojej miłości. Każde serce usłyszy moje słowo. I to kilka razy na koniec. Kiedy tak słuchałem, puszczając to z kasety, rozpłakałem się. Pomyślałem sobie tak: to była dokładna boska odpowiedź na moje modlitwy zanoszone przez około półtora roku, słowo w słowo. To było pod koniec 87 roku, więc trochę lat minęło już. Wielu z nas wie, też wielu doświadczyło, że pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Pan w szczególny sposób poruszał się po Polsce, szczególnie w Kościele rzymskokatolickim. Kto pamięta ten czas? Podnieście w górę ręce i trzymajcie przez chwilę. Niektórzy z was byli tutaj w tym poruszeniu. Amen. Bóg poruszał się w szczególny sposób. Dla mnie było to zadziwiające, że jak bardzo wielu młodych ludzi powołał, nastolatków właściwie. Były manifestacje darów Ducha Świętego, mocy Bożej. Były znaki, cuda, proroctwa, uzdrowienia, uwolnienia. To wszystko było tak, jak za pstryknięciem. Wielu w tym czasie doświadczyło żywego Boga. Poznało moc Bożą. Wielu usłyszało to poselstwo miłości Bożej. Mogło dokonać wyboru w swoim życiu. Niestety wielu też z tych, którzy doświadczyli żywego Boga, odpadło od Pana. Nie mieli fundamentu słowa w swoim życiu. W lipcu w 93 roku pamiętam, że prowadziliśmy taki obóz dla liderów wspólnot charyzmatycznych w Polsce. Tam się działy potężne rzeczy. Na którym spotkaniu pod koniec, wieczorem, ja pamiętam, że stałem tak z boku trochę i patrzyłem na to, co Bóg robi. Pan przemówił do mnie i powiedział do mnie tak: zwrócę Ci to, co mi ofiarowałeś. Twoja ofiara sprawiła, że mogłem zrobić to, co widzisz. Przygotowałeś dla mnie drogę w tym kraju i przyszedłem. Moja obecność rozleje się na cały kraj. Ofiarowałeś wiele i wielka będzie Twoja nagroda. Zwrócę Ci to, co mi ofiarowałeś. Nie wzbraniałeś się ofiarować mi swojego życia, swojej rodziny, swojego domu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że byłem jedyną osobą, dzięki której Bóg mógł wtedy przyjść i poruszać się w kraju. Chciałbym być dobrze zrozumianym. Ja się dzielę z Wami świadectwem osobistym i nie mam zamiaru nikogo za to przepraszać. Czy to się komuś podoba, czy nie? Wiem, jak Duch Święty mnie prowadził. Wiem, jak Pan przychodził i mówi do mnie. Dzielę się tylko tym, czego doświadczyłem z Bogiem w tamtym czasie. Dzielę się tym, jak mogłem stanąć w wyłomie i powstrzymać Boży osąd, który wtedy przychodził do kraju. Dzielę się osobistym świadectwem, jak modlitwa jednego człowieka może coś zatrzymać lub powstrzymać. Możemy spojrzeć na przykład z Bożego Słowa. To jest znany fragment w Księdze Ezechiela. 22 rozdział. To był czas, kiedy Izrael złamał przymierze, odpadał od Boga i żył w grzechu. I zwróćcie uwagę, co Pan mówił do swojego sługi Ezechiela. Szukałem wśród nich męża, czyli wśród całego narodu, który by potrafił wznieść mur, czyli musiał mieć pewną umiejętność i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Sprawa wyłomu. Dawniej miasta były obwarowane murem i była brama wjazdowa. I ta brama była chroniona basztami, i tam żołnierze stali i tak dalej. Jeśli najeźdźca nie mógł zdobyć bramy, próbował zrobić wyłom w murze, czyli zniszczyć kawałek muru obronnego po to, żeby przez tą wyrwę wejść do miasta. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew. Tu jest napisane, musiałem to zrobić. Wiecie, dlaczego Bóg musiał to zrobić? Bo Bóg jest w doskonały sposób sprawiedliwy. Ja rozumiem, że to jest stare przymierze, ale Bóg jest niezmienny. Zapłatą za grzech zawsze jest śmierć. Zniszczyłem ich w ogniu swojej popędliwości, ich postępki zwaliłem im na głowę. W owym czasie Bóg w Izraelu szukał jednego człowieka w całym narodzie. I nie znalazł. Szukałem i nie znalazłem. A więc sam Bóg szukał takiego człowieka. Wiecie dlaczego? Bo potrzebował. Można by powiedzieć tak. Jak to Bóg, suwerenny Bóg, potrzebował człowieka? Tak, potrzebował. Suwerenny, wszechmogący Bóg potrzebuje i potrzebował wtedy wstawiennika. Potrzebował kogoś, na kogo by mógł złożyć i podzielić się to, co jest w jego sercu, żeby się wstawiać za kraj. I nie znalazł. I dlatego osąd spadł na Izraela. Suwerenny, wszechmogący Bóg szukał człowieka i nie znalazł. Dlaczego szukał? Bo potrzebował go. Możesz sobie zadać pytanie, jak to suwerenny i wszechmogący Bóg potrzebował człowieka? Tak, potrzebował. Bóg się nie zmienił. W Jego sprawiedliwości, Jego gniew i osąd za grzech spadł na Izraela. Jakiego człowieka Bóg szuka, żeby móc go użyć w takim razie. Jaki ma być człowiek, żeby poruszyć Boże serce do działania? W jaki sposób wznosić mur i wstawiać się, żeby powstrzymać coś, żeby przyszła Boża odpowiedź? Jeśli wierzę, że jeśli odkryjemy te odpowiedzi na te pytania, to zobaczymy taką drogę do skutecznej modlitwy i skutecznego wstawiennictwa. Mogę tutaj zrobić przerwę, ale jeszcze, albo pół godziny jeszcze mówić. Co chcecie? Okej. Okay. Pierwsze, jakiego człowieka szuka Bóg? Powiem wam, Bóg nigdy nie szuka doskonałego człowieka. Doskonałym Synem Człowieczym był tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. A więc Bóg nie szuka doskonałego człowieka. Bóg szuka człowieka, który nie tylko wierzy w Boga, ale zna Go i wierzy Bogu. Bóg szuka człowieka, który całkowicie i bez reszty, jak dziecko, zawierzy Bogu, Jego Słowu. Bóg szuka człowieka, który nie tylko będzie wierzył Jego Słowu, ale także wyrazi swoją wiarę posłuszeństwem wobec Słowa, tak jak Abraham. Wiecie, że Abraham był pierwszym wstawiennikiem? Kto to wie? Kiedy on się wstawiał za Sodomę i Gomorę, to jest 18 rozdział, 17 wiersz. Bóg mówił jakby sam do siebie. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Odpowiedź mi: absolutnie nie. Więc muszę się z nim podzielić. Wszechmogący, suwerenny Bóg mówi: muszę się podzielić z Abrahamem tym, co zamierzam zrobić. Muszę to zrobić. Mówi: wybrałem go, bowiem aby nakazał synom i tak dalej, domowu swym po sobie strzec drogi pańskiej i tak dalej, i tak dalej. Potem mówi tak: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki, więc muszę stąpić i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. No i tam poszli w trójkę aniołowie, prawda? Znamy tą historię. Zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzić sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Człowiek zaczyna dyskutować z Bogiem. Zaczyna się targować z Nim. Czy rzeczywiście to zrobisz? Mówi: może jest w tym mieście 50 i tak dalej. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym. By sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Człowiek staje przed Bogiem i mówi mu: nie możesz tak zrobić. Jesteś sędzią całej ziemi, więc ty powinieneś pierwszy stosować prawo. Nie możesz tak zrobić. I on powiedział, Bóg powiedział: dobrze. No i wiemy dalej. Abraham mówi: to może zabraknie jeszcze tam 10 osób z tych 50, może będzie 40. Bóg mówi: na twoje słowo nie. Doszli do 10. I powiedział: jeśli znajdę 10, odpuszczę. Kto decydował o tym? Abraham. Abraham, człowiek, stanął przed Bogiem i powiedział tak: a jeśli będzie tylko 10? Bóg powiedział: nie zniszczę, jeśli będzie 10. Okazało się, że nie było 10. I my wiemy, co się stało z Sodomą i Gomorą, tak? Abraham wierzył Bogu. Stał się ojcem naszej wiary. Mamy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama. On jest ojcem naszej wiary. Abraham. On usłyszał słowo od Boga i poszedł. I Bóg policzył mu to ku usprawiedliwieniu. I doszedł do miejsca przyjaźni z Bogiem samym. Stał się pierwszym wstawiennikiem. Bóg szuka słabego i pokornego człowieka, który poświęci się, żeby zbudować z nim bliską więź, na przykład jak Mojżesz. Nie będziemy już tu wracać do słowa, ale możemy to przeczytać. Gdyby nie modlitwa i wstawiennictwo Mojżesza, Izrael by został wytępiony w pień. Zostałby zniszczony. W jaki sposób Mojżesz się modlił? Panie, jeśli to zrobisz, to inni będą mówić, że nie dałeś rady. Że nie masz takiej mocy. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Mojżesz dyskutował z Bogiem. Jeśli to zrobisz, to co inne narody powiedzą o tobie? Wyprowadziłeś nas po to, żeby nas tutaj tylko zgubić, bo nie miałeś mocy, żeby nas zachować. Ciekawe, nie? Człowiek dyskutuje z suwerennym i wszechmogącym Bogiem i przez tę dyskusję sprawia, że Bóg odpuszcza. A Bóg mu powiedział, słuchaj, ja zniszczę ten naród, aż ciebie uczynię większy. Ty jesteś tylko posłuszny tutaj i wiesz, o co chodzi. A on powiedział, nie. I Bóg go wysłuchał. Bóg szuka ludzkiego, poddanego, wierzącego naczynia, które pozwoli mu na podzielenie się tym swoim brzemieniem, naczynia, które będzie mógł potem użyć. Chcę wam coś powiedzieć, kochani. Tak jak ziemski ojciec jest nieraz w takim miejscu, że chce się dzielić swoim sercem ze swoim dzieckiem, z dojrzałym dzieckiem i porozmawiać z nim. Jak myślisz, co będzie lepsze? Jest tak? Kto tego doświadczył? Ja doświadczyłem, bo sam jestem ojcem. A jak myślicie, kto to wymyślił ojcostwo? Sam Bóg, który ma naturę ojca. Bóg szuka takiego człowieka. Jaki ma być człowiek, aby mógł poruszyć Boże serce do działania? Na pewno człowiek zbawiony, odkupiony, poświęcony, oddzielony dla Jego woli, tak jak Jego Syn, Jezus Chrystus. Człowiek, który zna Boga, wierzy Mu, szanuje Go i czci Go jako Ojca. Szanuje Go i czci Go. Syn czci Ojca, sługa swojego Pana. Jeżeli jestem Ojcem, to gdzie jest moja cześć? Bóg kiedyś mówił to do swego ludu, ludu przymierza, przez Malachiasza. Uważacie, że jestem waszym Ojcem i tak jest. To w jaki sposób okazujecie mi cześć? Wiecie, czego ojciec oczekuje od swoich dzieci w domu? Szacunku i czci. Jeśli otrzyma to od dziecka, od dzieci w rodzinie, całe błogosławieństwo, które ma, wyleje na nich. Nawet wtedy, kiedy nie zawsze są posłuszni i brykają w cudzysłowie. Nawet wtedy będzie okazywał im miłosierdzie. Słowo dla rodziców. Nauczcie swoich dzieci szacunku do siebie. Nauczcie swoje dzieci szanować siebie jako rodziców. Jeśli wy tego nie zrobicie, dzieci dorosną, przestaną was szanować. Tam dalej jest napisane: a jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Człowiek, który żyje w bojaźni Bożej, pewnych rzeczy nie zrobi, a pewne rzeczy będzie robił. Człowiek, który naprawdę żyje w bojaźni Bożej, on pewnych rzeczy nie zrobi. Nawet kosztem tego, że coś straci, że będzie go coś kosztowało, on tego nie zrobi. A pewne rzeczy zacznie robić, nawet jeśli to będzie dla niego trudne i będzie musiał składać jakąś ofiarę za to. Pewne rzeczy zacznie robić. To jest odznaka, że szanuje swojego Pana. Czci go. Ma szacunek. Człowiek, który nie tylko wie, co to jest bojaźń Boża, ale który także żyje w niej. Człowiek, który ma nie tylko serce ucznia i serce sługi, ale serce syna, posłusznego syna lub córki, posłusznej córki. Człowiek, który będzie wypróbowywany na tej drodze i będzie zdawał egzaminy. Człowiek, który uczy się żyć posłuszeństwem wobec woli Boga Ojca, Jego Syna, który jest wrażliwy na poruszenie Jego Ducha. Człowiek, który nie tylko kocha Boga, ale kocha też to, co On kocha. Człowiek, który funkcjonuje jako Boży Syn, Boża Córka, nie jak sierota. Człowiek, który żyje w bliskiej relacji z Panem. Dlaczego to jest ważne? Bo tylko wtedy on może odczuwać to, co jest w jego sercu. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, nie będziesz odczuwał tych rzeczy. Człowiek, który swoją postawą, życiem, posłuszeństwem, ofiarnością ciągle porusza jego serce. Prowadzi czyste, święte, poświęcone życie. Człowiek, który ma wiarę i odwagę, aby stanąć przed świętym Bogiem. Wiecie, że my jesteśmy powołani, żeby być kapłanami Boga? Każdy wierzący jest do tego powołany. Kapłani stawali przed świętym Bogiem za lud. On wiedział, że jeśli sam jest nie w porządku, to nie może stanąć przed świętym Bogiem. Człowiek, który jest gotowy poświęcić siebie, a nawet umrzeć, aby powstrzymać jego osąd, jego gniew, jego doskonałą sprawiedliwość. W jakiś sposób wznosić mur i wstawiać się, aby przyszła odpowiedź. Potrzebujesz przez tą bliskość z Nim mieć Jego serce, odczuwać to, co jest na Jego sercu. Serce pełne miłości i współczucia. Takie serce miał Jezus, jak chodził. Skąd On to wziął? Od Ojca. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Sam od siebie nic nie robię, nic nie mogę zrobić. To jest ten przykład doskonałego posłuszeństwa, doskonałego poświęcenia. To jest to serce pełne miłości i współczucia dla zgubionych, dla żyjących w grzechu, także Bożych dzieci, którzy gdzieś się tam zagubili. To powoływać się w modlitwie na Jego Słowo, na Jego obietnicy, na przelaną krew Jezusa. Poddawać się Duchowi Świętemu. Dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, prawdziwe stawiennictwo przychodzi od Ducha Bożego. Tego nie możesz w sobie wyprodukować. To się nie da. To się po prostu nie da, więc nawet nie próbuj. Prawdziwe wstawiennictwo jest wtedy, kiedy Duch Boży kładzie ci na sercu to, co jest na sercu Pana. Ty to odbierasz, otwierasz się na tym, nie odrzucasz tego i zaczynasz wraz z Nim modlić się, błagać, wstawiać, wołać. Tak długo, tak długo, tak długo, aż przyjdzie świadectwo, jest, mam. Jest, będzie odpowiedź, zobaczę ją. Tylko Duch Święty zna wszystko. W tej modlitwie bardzo często używany jest dar języków. Nieraz już naprawdę nie wiesz, jak się modlić. Powiedziałeś wszystko, co wierzyłeś, że powinieneś powiedzieć i nie wiesz dalej jak i nie masz jeszcze tego wewnętrznego świadectwa i zmagasz się w tym rodzeniu. O tym będę mówił za 2 tygodnie. Często językami, tylko musisz się poddać Jemu i On cię będzie w tym prowadził. Słowa modlitwy, słowa wołania muszą dotknąć Jego serca. Muszą go przekonać, w cudzysłowie, żeby on powstrzymał osąd i uwolnił miłosierdzie czy błogosławieństwo. Słowa wstawiennictwa muszą przekonać go. To jest tak jak adwokat w sądzie. Jest prokurator, jest człowiek, jest prokurator, jest obrońca. Oboje chcą zdobyć władzę. Słowa ukochanego, posłusznego, oddanego i poświęconego syna, córki są w stanie to uczynić. Nieraz bardzo szybko. Nieraz bardzo szybko. I bardzo łatwo. W tym stawiennictwie trzeba być zawsze gotowym na szczególne poświęcenie, na ofiarę. Wiecie dlaczego? Prawdziwemu wstawiennictwu zawsze towarzyszy ból, cierpienie i łzy. Często odczuwasz to, jak się czuje dana osoba. Powiem parę przykładów za 2 tygodnie. Prawdziwemu wstawiennictwu zawsze towarzyszą łzy i posty. Zawsze towarzyszy niezrozumienie najbliższych, nawet tych wierzących. Prawdziwemu wstawiennictwu zawsze towarzyszy składanie siebie na ofiarę czystą, świętą i miłą Bogu. Prawdziwe wstawiennictwo to jest stanięcie pomiędzy świętym, sprawiedliwym i wszechmogącym Bogiem, a grzesznym, zranionym, cierpiącym człowiekiem czy inną grupą ludzi, jak rodzina, nieraz to może być lokalny kościół czy naród, w celu powstrzymywania Bożego gniewu, uwolnienia Bożej łaski, miłosierdzia, czyli żeby ci ludzie potrafili to wziąć, to co zostało w Chrystusie nam dane. Prawdziwe wstawiennictwo porusza Boże serce, uwalniając Jego miłosierdzie, Jego łaskę. A kiedy to będzie uwolnione, przychodzi manifestacja Królestwa. Zawsze, zawsze. Prawdziwe wstawiennictwo łączy niebo z ziemią. Sprowadza niebo na ziemię. Prawdziwe wstawiennictwo przychodzi wtedy, kiedy Pan znajduje właściwe serce, wrażliwe serce, które jest w relacji z Nim, które jest otwarte i wrażliwe na współczucie. Bo zna miłość Bożą, bo zna miłość do człowieka, rozumie ofiarę, ofiarę krzyża, rozumie to nie głową, sercem, które ma świadomość złożonej przez Niego ofiary, które jest otwarte na Ducha Świętego, jest Jemu oddane, posłuszne. Prawdziwe wstawiennictwo, kochani, to nie jest tylko powstrzymywanie Bożego sądu, osądu, także zradzanie dusz dla Królestwa, zradzanie dojrzałości u Bożych dzieci, które się zagubiły. To jest tak naprawdę egzekwowanie dzieła krzyża. O tym za 2 tygodnie. Poproszę zespół. To słowo jest nagrane. Będzie umieszczone na naszej stronie internetowej. Będziecie mogli sobie wrócić do tego i posłuchać. Powstańmy, będziemy się przez chwilę modlić. O, halleluja. To, czym się z wami dzieliłem, to przede wszystkim swoje osobiste świadectwo, powiedziałem wam. Ono jest oparte o słowie. Może moim pragnieniem jest, żeby przyszło głębsze objawienie do Kościoła, do naszego życia, czym naprawdę jest wstawiennictwo. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci. Ty poświęciłeś, Ojcze, swego Syna za nas. Dziękujemy Ci. Panie, proszę Ciebie, Ojcze, żeby Duch objawienia przyszedł do każdego z nas. Żeby przyszło objawienie tej prawdy gdzieś głęboko do naszych serc. Co tak naprawdę Ty zrobiłeś dla nas na krzyżu przez śmierć swego Syna. Panie, jak wielka jest Twoja miłość, Ojcze, do nas. I często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Panie, jeszcze tak wielu odrzuca to, Panie. Nie przyjmuje tego, chociaż tyle razy słyszeli o tym. Ojcze, pozwól nam zachować to słowo w naszych sercach. Pozwól nam chronić, Ojcze, to słowo. Daj nam, Panie, taką umiejętność i zdolność. Niech Twój Święty Duch przypomina nam to, co dzisiaj usłyszeliśmy. Niech Twój Święty Duch, Panie, przypomina nam wtedy, kiedy będzie chciał nas użyć w tym. Ojcze, i to wszystko niech będzie dla Twojej chwały. Abyś Ty, Ojcze, był uwielbiony, a Twój Syn wywyższony. Panie, w naszym życiu i przez nasze życie. Ojcze, żeby Twoja wola, jaka jest w niebie, żeby wypełniła się na ziemi. Panie, niech przyjdzie głębokie zrozumienie do naszych serc. Tej prawdy, że Ty szukasz człowieka, bo potrzebujesz go, że szukasz, bo potrzebujesz, dlatego szukasz. Ojcze, modlę się, Panie, abyś znalazł jak najwięcej takich ludzi pośród swego ludu, najwięcej, abyś powoływał takich ludzi. Ojcze, powierzamy Ci to, powierzamy Ci siebie w tym. A niech Twój Święty Duch, Ojcze, pomoże nam w tym w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Przedłużyłem troszkę, Ale to wyście skorzystali.